Lepsy Klimat. Podcast Pauliny Górskiej.
Cześć, tu Paulina Górska i to jest podcast Lepszy Klimat. Dzisiaj moją gościnią jest Kasia Pala, współzałożycielka i prezeska firmy Food for Future Technologies i Instytutu Wodnego.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Dzisiaj będziemy rozmawiać o żywności, o wodzie i o tym, jak nowe podejście do produkcji żywności w przyszłości może pomagać nam radzić sobie z kryzysem klimatu, ale też potencjalnie z niedoborem na przykład żywności czy wody, które z tego kryzysu klimatu wynikają właśnie. I chciałabym, żebyś opowiedziała o największych megatrendach, które widzimy i obserwujemy w kontekście produkcji żywności, ale też właśnie zmiany klimatu.
No tak. Bardzo dziękuję przede wszystkim za to zaproszenie i za poruszenie tego tematu, ponieważ produkcja żywności i temat produkcji, nowoczesnej produkcji żywności zaczyna być dopiero trendy. Myśmy te megatrendy zauważyli troszeczkę wcześniej, ale tak naprawdę światu otworzyły się oczy po inwazji na Ukrainę, kiedy widmo głodu zaczęło być naprawdę bardzo poważne. I teraz jak sobie przeanalizujemy produkcję żywności, która jest teraz, która powiedzmy jest tak od 60 lat bardzo mocno promowana, jest to produkcja bardzo mocno nieefektywna, nastawiona tylko i wyłącznie na monokultury i na wyżywienie jak największej ilości liczby ludzi na świecie. Z kolei systemy dystrybucji są na tyle nieefektywne, że mamy miejsca na świecie, gdzie rzeczywiście ludzie cierpią głód.
A jednocześnie marnujemy ogromne ilości żywności.
A jednocześnie ogromne ilości są wyrzucane, marnowane, szczególnie w Europie i w krajach bogatych. Więc jakby ta dystrybucja tutaj jest bardzo wysokim, bardzo dużym problemem i bardzo wysokim priorytetem. Na szczęście rządzący światem, powiedzmy, czy tymi krajami bogatymi, zaczęli to zauważać i zaczęto wprowadzać kolejne programy i kolejne strategie, jak temu zapobiec, jak tą produkcję żywności stransformować. Moim zdaniem potrzebna tutaj jest nie ewolucja, ale rewolucja, szczególnie właśnie w obliczu wojny na Ukrainie i innych wojen, które w ogóle toczą się w tej chwili na świecie. Takie megatrendy, które można zauważyć i które wpłyną potencjalnie na to, jak my będziemy produkować, jak będziemy postrzegać produkcję żywności, to ja zidentyfikowałam 4. Pierwsze to jest oczywiście najważniejsze, czyli zakończenie głodu na świecie. I to chodzi nie tylko o to, żeby ludzie nie głodowali, ale żeby ludzie się odżywiali dobrze i zdrowo i żeby zapobiegać chorobom cywilizacyjnym, które mamy w tej chwili, z którymi mamy w tej chwili do czynienia. Czyli chodzi też o czystą wodę, o dostęp do czystej wody, dobrej jakości wody, no bo tak naprawdę jakość wody i dostęp do wody determinuje nam to, czy mamy żywność, czym potrafimy tą żywność wyhodować i czy ta żywność będzie rzeczywiście wysokiej jakości. Drugi problem drugi megatrend to jest doprowadzenie do produkcji inkluzywnej, czyli takiej, która stawia na różnorodność. I chodzi to tutaj różnorodność na kilku poziomach. Pierwsze jest takie, żeby troszeczkę odchodzić od monokultur, czyli u wielkogabarytowej uprawy pszenicy, kukurydzy, innych zbóż, które zabierają bardzo dużo powierzchni i są bardzo podatne na różne czynniki globalne, jakie mamy teraz. Drugie to jest wprowadzenie do systemu produkcji żywności, różnorodności kulturowej i tak po prostu ludzkiej, czyli zachęcenie kobiet i danie większych praw kobietom, żeby otwierały swoje firmy, swoje farmy i żeby prowadziły swoją taką działalność właśnie rolniczą. I promowanie produkcji rolniczej w takich małych miejscowościach i małych kulturach, gdzieś tam w jakichś małych wioskach na obrzeżach świata, żeby dofinansować te obszary, żeby ta produkcja była lokalna, nie tylko na skalę globalną i dystrybuowana, ale żeby była produkowana lokalnie, żeby skrócić te łańcuchy dostaw, żeby to było bardziej efektywne. Trzeci megatrend to jest oczywiście to, na czym nam najbardziej zależy, czyli zrównoważony rozwój. No i tutaj
duży worek, wielki worek, do którego wrzucamy też wiele rzeczy.
Tak, zgadza się. Mhm. Natomiast my zawężamy w naszej działalności, zawężamy to do tego, że musimy wyprodukować taki system produkcji żywności, czy wymyśleć taki system produkcji żywności, który będzie minimalnie wpływał na środowisko, jak również środowisko będzie minimalnie wpływało na naszą żywność, którą tam produkujemy. Tylko wtedy jesteśmy w stanie wyprodukować żywność, która będzie zdrowa, która będzie bez antybiotyków, będzie bez pestycydów, więc będzie będzie wpływała pozytywnie na społeczeństwo, ale również nie będzie degradowała nam środowiska. No, brzmi trochę fantastycznie, ale rzeczywiście są takie systemy, które mogą przynajmniej zbliżyć nas troszeczkę do tej idei. I czwarty megatrend, czy czwarty problem taki do rozwiązania, to jest, użyję tutaj anglicyzmu, bo ono lepiej brzmi, jest lepiej rozumiane, resilience, czyli taka oporność, odporność produkcji żywności na wszelkie potencjalne warunki zewnętrzne. Tutaj właśnie wojna na Ukrainę pokazała nam, jak bardzo niestabilny jest nasz system produkcji żywności, czyli wystarczy wojna w jednym regionie świata, w tym, który produkuje najwięcej pszenicy i już mamy głód tak naprawdę w całej Afryce i widmo głodu tak naprawdę, które zawita nam wkrótce do Europy, nie daj Boże. Więc są czynniki takie, które powodują, że ta dystrybucja żywności i produkcja żywności rzeczywiście jest zagrożona. Tutaj polecam wszystkim, nie wiem, czy czytałaś, czy miałeś okazję czytać Globalny kryzys George'a Parkera. Mhm. Świetna książka, która właśnie pokazuje, jak ona opisuje XVII wiek, czyli jak zmiany klimatyczne w XVII wieku wpłynęły na sytuację geopolityczną na całym świecie, nie tylko w Europie, ale opisuje też Chiny, opisuje Imperium Osmańskie i tam wystarczą wahnięcia o dwa stopnie temperatury w ciągu dwóch lat czy dwóch sezonów i już był głód na świecie, a ten głód wywoływał kolejne oczywiście skutki polityczne. Także świetna książka, polecam każdemu do przeczytania.
To, o czym opowiadasz, brzmi bardzo poważnie i jak świat zamierza radzić sobie z tymi problemami? Bo ty jesteś innowatorką i prowadzisz startup i różne projekty, które właśnie mają odpowiadać na te problemy. Jakie są rozwiązania?
No właśnie, pytanie jest bardzo trudne. Nie ma oczywiście uniwersalnego rozwiązania, no bo z jednej strony chcemy wyżywić cały świat i rosnącą populację, z drugiej strony chcemy jeść dobrze, zdrowo i wymyślać sobie jakieś pomysły, nie wiadomo jakie, kulinarne. A z trzeciej strony musimy dbać o klimat i musimy zacząć myśleć o klimacie i o nowoczesnej właśnie produkcji żywności. Naszym pomysłem jest akwakultura i akwaponika. Nauczyliśmy się tego w Norwegii. Nasz startup to jest startup polsko-norweski i część naszych właścicieli to są Norwegowie. Miałam przyjemność kilka razy być na farmach w Norwegii i obserwować tę branżę, która tam u nich się bardzo prężnie rozwinęła.
I tutaj... Wiesz co, jak mówisz farma w Norwegii, to mi się kojarzy z farmą łososi, która dzisiaj nie kojarzy się najlepiej ostatecznie,
tak.
Nie?
Tak, zgadza się i tutaj też chciałam właśnie napomknąć, że farmy łososi na świecie nie kojarzą się dobrze, ten PR wokół, czarny PR wokół tych farm jest półprawdziwy, powiedziałabym. Tam jest część prawdy, ale bardzo dużo kłamstwa. Jeśli chodzi o samą Norwegię, to Norwegia bardzo duży nacisk kładzie na ochronę środowiska i na produkcję rzeczywiście wysokiej jakości żywności. I na przykład, wiadomo, Norwegia jest bardzo bogatym krajem, która wyrosła na ropie naftowej, tak? Więc tutaj mieli troszeczkę prościej. Natomiast to, co oni zauważyli, to, że po pierwsze ropa kiedyś się skończy, po drugie sami muszą tą ropę kiedyś ukrócić, no bo dbają bardzo mocno o środowisko, więc muszą wymyśleć coś, co pozwoli im przetrwać i jakąś nową gałąź przemysłu, która będzie dawała im takie zyski, jakie dawała im ropa naftowa. Więc postawili na łososie. I rzeczywiście, będąc na farmach łososi wielokrotnie, bo jednym z naszych pomysłów jest opracowywanie takich testów diagnostycznych do diagnozowania chorób łososi na farmach, więc byłam na farmie, diagnozowałam te łososie, sprawdzałam te łososie i muszę przyznać, że tak czyste hodowle, jakie są w Norwegii na farmach, to rzeczywiście trudno gdziekolwiek indziej znaleźć w porównaniu do innej produkcji żywności, powiedzmy ryb, czy mięs, czy jakichkolwiek innej produkcji zwierzęcej, powiedziałabym.
Czyli jakbyśmy mieli do wyboru zakup łososia z takiej hodowli z Norwegii, czy łososia z dziko żyjącego, to co byś poleciła tutaj?
Oczywiście łososia hodowlanego. Z dwóch, a nawet może znalazłabym więcej powodów, ale dwa powody są najważniejsze. Po pierwsze, my jako ludzkość wyławiamy oceany, morza i oceany, więc dziko żyjące ryby są wyławiane w sposób barbarzyński i lepiej je hodować w fiordach, w czystych fiordach, które są pod kontrolą i nie ruszać innych gatunków, nie ruszać dna morskiego i w ten sposób się żywić. Drugi, bardziej pragmatyczny powód to jest jakość tego łososia. Norwegowie, jak przyjeżdżają do Polski, i jesteśmy w restauracji i oni mają do wyboru do zamówienia łososia norweskiego albo jakikolwiek inny produkt, zamawiają łososia norweskiego i tłumaczą to tym. Oni wiedzą, czym go karmią, oni wiedzą, jak go hodują, oni nie stosują antybiotyków. Od lat 90. Zastosowanie antybiotyków na farmach łososi spadło o 90%, dlatego że oni każdego łososia szczepią i to widziałam na własne oczy. Każda jedna rybka jest szczepiona kilka razy w swoim cyklu życiowym po to, żeby właśnie nie trzeba było ładować w nie antybiotyki i inne substancje lecznicze, które potem właśnie dostają się do naszej żywności. Nie mają mikroplastiku, zależy oczywiście, gdzie są hodowane, ale w tej chwili są opracowywane takie systemy hodowli tego łososia, systemy obiegu zamkniętego, gdzie wpuszczamy raz wodę i to są właśnie te rasy, o których za chwilę też chciałabym powiedzieć. Wpuszczamy tam raz wodę, woda sobie recyrkuluje cały czas, mamy wszystko pod kontrolą, więc nie mamy mikroplastiku, zanieczyszczeń z ropy naftowej, wielu różnych innych, przepraszam za kolokwium, świństw, które potem mogą się dostać na nasz talerz.
No to jest bardzo ciekawe, ponieważ jednak wydaje mi się, że tkwimy w takim przekonaniu, że te hodowle norweskie nie są dla nas zbyt zdrowe.
Ja zmieniłam zdanie, jak zobaczyłam to na własne oczy.
Okej. Okay. No dobrze, a czym jeszcze się zajmujecie?
No właśnie, więc będąc tam w Norwegii, podpatrując, czym oni się zajmują, my zauważyliśmy właśnie, że ta rewolucja w branży żywności następuje i chcieliśmy uruchomić taką produkcję, nowoczesną produkcję żywności tutaj u nas w Polsce i trochę rozkręcić taką nową branżę przemysłu, jaką jest akwakultura i akwaponika. I w jednym z naszych projektów projektujemy systemy właśnie te obiegu zamkniętego, tak zwane rasy, co jest z angielskiego Recirculating Aquaculture System, które pozwalają na hodowlę zdrowej żywności, takiej, która jest produkowana w sposób zrównoważony i nie wpływa nam negatywnie na środowisko. My tej wody nie wylewamy, my niczego ze środowiska nie pobieramy, my mamy zupełnie obieg zamknięty, który jest jakby, jak się raz napuści tą wodę, to ona po prostu cały czas sobie tam obiega. Te hodowle nie potrzebują bardzo dużej powierzchni ziemi, więc nie zabieramy ziemi, nie wkarczujemy lasów, a produkujemy taką ilość białka, która rzeczywiście może wyżywić gdzieś tam jakieś małe społeczności i oczywiście im więcej takich farm, tym lepiej. I w takich systemach można hodować zarówno zwierzęta, jak i rośliny.
Okej, okay, a to, co wy robicie, to są i rośliny, i zwierzęta, czy
my
się
właśnie
skupiacie na jakiejś konkretnej kategorii?
W tej chwili skupiamy się na krabach królewskich, które ściągamy z Norwegii i je podhodowujemy i sprzedajemy, ale to jest produkt, powiedziałabym, taki, który pozwoli nam zastartować. Oczywiście my jesteśmy firmą, my musimy zarabiać, w instytucie to jest coś innego, o instytucie za chwilę powiem, ale jako firma musimy zacząć zarabiać pieniądze, żeby zdobywać pieniądze od inwestorów i się rozwijać. I rozwijać właśnie te pomysły, które planujemy zrobić. Kraby królewskie to jest produkt premium, który daje nam szansę na to, żeby rozwinąć ten rynek w Polsce i nauczyć się rzeczywiście ich hodować. W kolejnej części chcemy to rozwinąć w kierunku ryb, ale też alg, czyli właśnie takiego superfooda, który będzie mógł być nowym produktem żywnościowym lub nowym dodatkiem do żywności, który sprawi, że właśnie żywność, którą podajemy na talerzu, będzie wzbogacona o minerały, witaminy i inne substancje odżywcze.
Okej, chcecie robić zrównoważoną żywność i tutaj bym chciała zadać takie pytanie, które może być kijem w mrowisko, no bo jednak, kiedy mówimy o żywności zrównoważonej, to mamy na myśli żywność roślinną. Przynajmniej ja tak myślę o żywności. No i jak to się ma, jeśli chodzi o waszą hodowlę krabów? Jakby dlaczego akurat kraby, a dlaczego nie koncentrujecie się na tylko i wyłącznie roślinach?
No i tutaj znowu, jeżeli wyobrazimy sobie świat, który byłby idealny, bo większość osób, które znam, są idealistami i wyobrażają sobie, że świat jest idealny i powinniśmy oszczędzać zwierzęta, jeść wyłącznie rośliny. Ale to jest nie do zrobienia, więc skoro się nie da, to przestawmy tą produkcję żywności mięsnej, mięsa, którą mamy, która jest bardzo mocno nieefektywna, niehumanitarna i wpływa bardzo negatywnie na środowisko, na taką, która właśnie taka nie będzie. Ulepszmy coś, lepsze jest wrogiem dobrego, jak to się mówi, ale ulepszmy to, co już jest, zamiast zastępować to czymś, co jest zupełnie idealistyczne i jakby nie do zrobienia, moim zdaniem. No i druga kwestia jest jeszcze kwestia podejścia ludzi. No, ja przepraszam, pewnie nie spodoba ci się to, ale ja jestem mięsożercą.
Nie, ja nie oceniam. Staram się promować fleksitarianizm też. Myślę, że to jest też istotne, żeby żeby nie mówić tylko o weganizmie, które będzie dla wielu osób trudne po prostu do wprowadzenia z różnych powodów.
Z różnych powodów,
dokładnie. A poza tym mamy koncepcję diety planetarnej, w której jest miejsce też na produkty odzwierzęce niewiele. Tam jest miejsce na to, bo jednak koncentrujemy się na żywności roślinnej, ale no, dieta planetarna opracowana przez naukowców jako dobra dla nas i dla planety.
Dokładnie. Natomiast właśnie istnieje całe grono ludzi, która nigdy nie zrezygnuje z mięsa z różnych powodów, wobec czego nie da się mięsa po prostu zastąpić roślinami w świecie, w którym żyjemy. I zamiast to robić na siłę, po prostu zróbmy taką produkcję zwierzęcą, która będzie zrównoważona. I tutaj kilka liczb na potwierdzenie. Na przykład produkcja wołowiny. No wszyscy wiedzą, wołowina ma ostatnio bardzo zły PR i słusznie, no bo produkcja wołowiny jest bardzo obciążająca dla środowiska. Na przykład, żeby wyprodukować kilogram wołowiny, potrzeba 15,5 tysiąca litrów wody, a żeby wyprodukować kilogram łososia hodowlanego w systemie zamkniętym, potrzeba 400 litrów wody. Kilogram mięsa i kilogram mięsa. Ślad węglowy przy produkcji wołowiny jest 10-krotnie wyższy niż ślad węglowy przy produkcji właśnie kilograma łososia. I wiele jeszcze innych czynników jest takich, które na to wpływają. Na przykład łososia można karmić algami czy żywnością taką fortyfikowaną z dodatkiem alg, które mają astaksantynę i wiele innych minerałów i substancji odżywczych, wobec czego dostajemy żywność, która jest bardzo zdrowa, która ma mniej tłuszczu, a zawiera bardzo dużo witamin i antyoksydantów na przykład.
Jeszcze przychodzi mi do głowy jedno pytanie na temat krabów, bo wydaje mi się, że jednak jest to kiedy mówimy o zrównoważonej żywności, ja też tam widzę taki świat przyszłości, gdzie zdrowa żywność będzie dostępna dla każdego, a kiedy mówisz o krabach, to myślę, że to jest żywność, która będzie dostępna tylko dla wycinka społeczeństwa, bo jest to po prostu droga żywność. Nie dość, że w ogóle teraz zdrowa żywność czy ekologiczna żywność jest droga, droższa niż ta konwencjonalna, no to kiedy mówimy o krabach, no to w sumie jaki procent polskiego społeczeństwa stać na zakup kraba?
Zgadza się, tak, tu się z tobą zgadzam. Kraby królewskie to jest bardzo droga żywność, ale to nie jest naszym celem. Kraby królewskie właśnie dlatego, że są takie drogie i tak wysokomarżowe, pozwolą nam zdobyć kapitał na to, żeby właśnie wyprodukować ryby i inne owoce morza, które będą właśnie dostępne dla każdego właśnie w takiej postaci zrównoważonej i zdrowej. Więc ja nie twierdzę, że kraby właśnie są tutaj rozwiązaniem. Nie, kraby są, tak jak Tesla wprowadziła Roadstera, tak? Pierwsze auto Tesli to był bardzo drogi samochód sportowy Roadster, który był dostępny wyłącznie dla wąskiej grupy ludzi, wąskiej grupy osób. Po co Elon Musk to zrobił? Zresztą bardzo znowu niepopularna postać, ale jednak ta jego strategia wejścia na rynek wtedy z Teslą, ona była bardzo słuszna. On opracował Roadstera właśnie po to, żeby zdobyć inwestorów i zdobyć kapitał i teraz produkuje inne Tesle, które właśnie są dostępne dla szerszej społeczności.
Aczkolwiek nadal dla wycinka.
Nadal dla wycinka, ale jesteśmy coraz bliżej tego, żeby były dostępne no, praktycznie dla każdego, bo one stają się coraz tańsze i coraz bardziej dostępne w miarę rozwoju oczywiście firmy.
Przejdźmy do tematu alg, bo myślę, że to jest bardzo ciekawe. Też u mnie kiedyś na profilu pojawił się post zatytułowany "Czy algi uratują świat?" I faktycznie algi mają wiele wspaniałych właściwości. Rosną na przykład nawet w takiej mocno zanieczyszczonej wodzie, nie potrzebują właśnie gruntów ornych, podlewania, nawozów, pestycydów. Na czym polega wasza działalność w tym zakresie?
My działamy w zakresie alg, działamy dwutorowo. Tak jak algi można podzielić na mikroalgi i makroalgi. Mikroalgi to są organizmy jednokomórkowe, które hoduje się w takich specjalnych bioreaktorach i w takich pożywkach. My skupiliśmy się na hematokokusie pluvialisie. Hematococcus pluvialis to jest taka nazwa właśnie łacińska. To jest mikroalga, która jest po prostu niesamowita. W ogóle mikroalgi są niesamowite. Znane wszystkim chlorella czy spirulina, które już są stosowane jako suplementy diety, to jest tylko wycinek tych alg, które w ogóle istnieją. Hematococcus pluvialis produkuje bardzo dużo astaksantyny, która z kolei jest związkiem, który jest antyoksydantem 100 razy bardziej efektywnym niż na przykład witamina C. Więc bardzo korzystnie wpływa na zdrowie i bardzo korzystnie wpływa na nasz organizm. I astaksantyna jest tym związkiem, tą substancją, która powoduje, że łososie są różowe, że flamingi są różowe, bo zjadają skorupiaki, które właśnie żywią się astaksantyną i to bardzo poprawia właśnie też ich kondycję zdrowotną i na przykład kolor mięsa łososi. I tutaj my produkujemy te mikroalgi też z dwóch powodów, z dwóch przyczyn. Pierwszy to jest właśnie jako dodatek do żywności, dodatek do kosmetyków, czyli typowo dla osób, dla ludzi do użytku, a drugi jako pokarm dla ryb i owoców morza, czyli właśnie po to, żeby produkować taką zrównoważoną karmę i karmić tym te ryby i kraby nasze, na przykład królewskie w przyszłości i wszystkie inne organizmy, które będziemy produkować, po to właśnie, żeby ta karma również była zdrowa, żeby to mięso później było jak najwyższej jakości, jak najlepsze. I drugim obiektem naszych zainteresowań to są makroalgi. I tutaj właśnie to, co powiedziałeś, czy algi mogą uratować świat, to bym bardziej powiedziała, że dotyczy się bardziej makroalg, czyli wodorostów, czyli nasz popularny morszczyn. A morszczyn to jest tylko przykład, że to jest wodorost i to też jest alga, ale morszczyn akurat nie jest jadalny, przynajmniej nic o tym nie wiadomo. Ale jest cała grupa makroalg, które są jadalne, które w ogóle nie są wykorzystywane. I one na przykład w porównaniu do pola powierzchni, które obejmuje jedna hodowla, produkują 11 razy więcej biomasy i białka niż na przykład produkcja pszenicy, więc to jest coś niesamowitego.
To dlaczego nie stosujemy ich na szeroką skalę?
No właśnie.
Znaczy nie wykorzystujemy, nie jemy też.
Nie jemy, na nie wykorzystujemy i nie wiemy o tym. Dopiero teraz te właściwości makroalg są odkrywane. Poszliśmy, moim zdaniem, nie wiem dlaczego tak się stało, poszliśmy na łatwiznę. To się zaczęło w latach powojennych, kiedy były takie prognozy, że za 60-70 lat ludzkość tak się rozrośnie, że jeżeli nie zmienimy systemu produkcji żywności, to wtedy będzie głód na świecie. Ktoś tak kiedyś napisał takie opracowanie i to się za nami ciągnie. Pewnie wtedy miał rację, no ale wtedy jakby wybuchła ta produkcja monokultur, pszenicy, no bo tak mieliśmy jakby wpojone. W tej chwili coraz więcej jest badań na temat makroalg i coraz większy jest hint na to, żeby te makroalgi wykorzystywać właśnie jako żywność, bo 70% powierzchni naszej planety to są oceany, a tylko 2% żywności produkowanej w oceanach trafia na nasze stoły, więc czemu nie zmienić tego i zamiast właśnie wycinać lasy pod nowe uprawy pszenicy czy zbóż, nie hodować makroalg właśnie w systemach takich w morzu czy w systemach obiegu zamkniętego, takich, o których powiedziałam, czyli rasach. I wtedy mamy totalną kontrolę nad tym, co produkujemy, no bo wiadomo, wody, morza, oceany mogą być zanieczyszczone i te makroalgi, one mogą tam chłonąć różne substancje, których nie chcemy. Ale jeśli zamkniemy to na lądzie, w systemie obiegu zamkniętego, no to mamy już pełną kontrolę nad naszą produkcją i produkujemy białko, które jest bardzo wysokiej jakości.
To bardzo ciekawe. A i wy to już robicie w tym momencie?
My mamy taki projekt w naszym portfolio. Niestety o samym projekcie nie mogę za dużo powiedzieć, bo tutaj wiąże mnie umowa NDA z naszym inwestorem.
Okej, okay, czyli planujecie to robić?
Tak.
Dobra. Opowiedz jeszcze trochę o systemach RAS i o tej cyrkularności, w szczególności mnie to interesuje właśnie.
Tak, systemy rasowe, czyli systemy obiegu zamkniętego, one mają bardzo dużo zalet właśnie w kontekście produkcji żywności, dlatego że właśnie one mogą być postawione gdziekolwiek, tak? Mogą być postawione chociażby na pustyni, jeżeli mają dobre źródło zasilania, a na pustyni możemy postawić sobie panele fotowoltaiczne, już mamy źródło zasilania. Jeżeli dostarczymy tam wodę raz i tylko niewielkie ilości wody będziemy uzupełniać, no bo ta woda paruje, jest też przetwarzana na biomasę, no to właśnie na takiej pustyni jesteśmy w stanie produkować żywność, gdzieś nie transportować jej nie wiadomo gdzie i jak daleko, prawda? Więc mamy skrócone łańcuchy dostaw. Mamy właśnie pełną kontrolę. Nie musimy, ponieważ jeżeli ten proces jest robiony czy przeprowadzany w odpowiednio dni czystości i tak jak zasady mówią, no to nie chorują nam te zwierzęta czy rośliny, nie mamy żadnych chorób, więc nie trzeba ich nawozić, dodawać pestycydów, no nawozić trzeba, ale naturalnym nawozem, tak? Natomiast nie trzeba dodawać żadnych pestycydów, żadnych środków ochrony roślin, herbicydów, które przecież potem właśnie spożywamy, które są bardzo niezdrowe. Więc to jest to. Plus dodatkowo właśnie ta fleksybilność, czy jakby to elastyczność tych systemów polega na tym, że one są zupełnie niezależnymi modułami do produkcji żywności i dlatego mogą być tak naprawdę rozpowszechnione wszędzie, również w dużych miastach, gdzie mamy problem właśnie z dostarczeniem i z logistyką do dużych miast.
A na jaką skalę dzisiaj tworzymy taką żywność w Polsce? Czy to jest dopiero początek, czy też takie systemy już funkcjonują?
funkcjonują, ale na bardzo małą skalę. Mamy nadal na Pomorzu Jurassic Salmon. To jest właśnie system rasowy do produkcji łososia.
Łosoś jurajski.
Łosoś jurajski, dokładnie.
A, czyli jeśli gdzieś w Polsce kupujemy łososia jurajskiego, to stamtąd.
Tak, dokładnie stamtąd. Okay. I to jest właśnie obiekt zamknięty. Mamy pod Warszawą jakąś farmę taką bardziej eksperymentalną, natomiast te systemy nie są popularne jeszcze w Polsce i mało kto jeszcze w nie inwestuje. My mamy taki plan wspólnie ze stawami milickimi na Dolnym Śląsku. Stawy milickie, największy kompleks stawów i jeden z największych rezerwatów przyrody w Polsce, pewnie wam znany. Oni właśnie produkują karpia i jak karp w Polsce jest na Wigilię, to najczęściej właśnie pochodzi on ze stawów milickich. Natomiast oni borykają się też z ogromnymi problemami, na przykład takimi, że ponieważ to jest rezerwat przyrody, to jest tam mnóstwo ptaków, jest największy rezerwat ptaków w Europie. Więc te ptaki oczywiście zjadają te ryby i super, i bardzo ładnie przyjeżdżają się ludzie, którzy te ptaki oglądają. To jest niesamowite widowisko, piękna przyroda. No ale stawy milickie też by chciały produkować ryby i na nich i na tej produkcji zarabiać, a nie tylko karmić ptaki, więc dla nich doskonałym rozwiązaniem byłoby opracowanie właśnie takiego systemu obiegu zamkniętego, który nie będzie wpływał w ogóle na ten rezerwat przyrody, będzie sobie stał obok i również będzie produkował ryby, więc to jest jeden z takich pomysłów. W Czechach firma, o której już wspominałem, Future Farming, to jest nasz partner biznesowy, z którym właśnie nawiązujemy współpracę. Oni z kolei właśnie mają farmę akwaponiczną i akwaponika, to tutaj jeszcze właśnie dodam, gwoli ścisłości, jaka jest definicja. Akwaponika to jest właśnie system połączony produkcji roślinnej i zwierzęcej. I tam mamy obieg wody, ale równocześnie obieg materii. Dlatego, że mamy, powiedzmy, tak w takim skrócie i wyobrażeniu, mamy zbiorniki, w których hodujemy ryby. Te ryby karmimy i one metabolizują, rosną i wydalają. Odchody, które wydalają ryby, są przetwarzane na nawóz i w tym samym obiegu zawracane właśnie do roślin. Rośliny je absorbują jako nawóz, oczyszczając w ten sposób wodę i ta woda wraca sobie nam z powrotem do zbiornika z rybami. Więc znowu mamy obieg zamknięty, uniwersalny, bardzo wydajny, produkcji zarówno zwierzęcej, jak i roślinnej.
We Wrocławiu tworzycie miejską farmę akwaponiczną?
Dokładnie. Dobrze. Tak.
Co to ma być za miejsce? Kiedy ma być otworzone? Opowiedz więcej.
Miejska farma akwaponiczna to jest nasz projekt z funduszy polsko-norweskich, który pozyskaliśmy 2 lata temu i 2 lata temu razem z zespołem myśleliśmy właśnie o pomysłach, jak, co chcielibyśmy w przyszłości robić i co jest takiego ważnego, w czym chcielibyśmy się spełniać. Udało nam się właśnie nawiązać współpracę z konsorcjum z Niwą. W konsorcjum z Niwą to jest jeden z największych instytutów wodnych na świecie, a na pewno w Europie. I w ramach właśnie tego projektu budujemy 2 farmy akwaponiczne, czyli akwaponika to, o czym powiedziałam przed chwilą. Jedna z tych farm już powstaje w Oslo, druga już jest w tej chwili budowana we Wrocławiu na grobli przy wieży ciśnień niedaleko Hydropolis. I te farmy właśnie, to one będą zbudowane w taki standardowy sposób, czyli mamy zbiorniki na ryby i zbiorniki i miejsce na rośliny. To jest system kontenerowy. Wszystko ma się zmieścić w 2, maksymalnie 3 kontenerach. Dodatkowo będzie to zasilane tak zwanym zielonym dachem, czyli systemem oczyszczania wody deszczowej, który będzie nam właśnie zasilał te straty wody, które stracimy na parowaniu albo na produkcji biomasy. No i to jest koncept, który chcemy sprawdzić pod 2 względami. Po pierwsze, my we Wrocławiu sprawdzamy ten koncept pod kątem biznesowym, czyli czy w ogóle takie małe farmy akwaponiczne opłaca się stawiać, czy ktoś, kto chciałby założyć swój biznes, dla niego taki model biznesowy byłby opłacalny. Nikt tego nigdy nie sprawdził, dlatego że istnieje takie powszechne mniemanie, że tylko na wielkich farmach, wielkogabarytowych farmach można zarobić. A takie wielkogabarytowe, one są z wielu względów trudne do zarządzania i do pozyskania funduszy, kapitałochłonne i w ogóle jeszcze wiele innych wad mają. Natomiast takie małe farmy można postawić na przykład w centrum miasta, przy supermarkecie.
Jaki jest koszt postawienia takiej farmy?
I to właśnie liczymy. Tego nikt nie policzył. Wszystko zależy od tego, co chcemy hodować, jak chcemy to zrobić i co taka farma, jak taka farma właśnie właściwie ma działać. Więc my chcemy sprawdzić właśnie, ile będzie kosztowała taka farma, jaki będzie maintenance, czyli jakby opieka dzienna nad taką farmą i jakie produkty w takiej farmie hodować. Kto będzie te produkty produkty kupował, ile ktoś za takie produkty będzie chciał zapłacić, biorąc pod uwagę, że to jest właśnie uprawa akwaponiczna, więc czy to się w ogóle będzie opłacało. To jest jeden aspekt biznesowy. Drugi aspekt to jest aspekt edukacyjny, dlatego że my jesteśmy świadomi tego, już wielokrotnie się z tym spotkaliśmy, że żadna innowacja nie może być wdrożona bez akceptacji społecznej. Żeby taką akceptację społeczną uzyskać, jest to oczywiście bardzo trudne, szczególnie w środowiskach konserwatywnych, a niezbędna jest edukacja. Więc my prowadzimy bardzo dużo działań edukacyjnych, ucząc dzieci, dorosłych, osoby, które mieszkają w pobliżu, mieszkańców właśnie miasta, czym jest akwaponika, dlaczego akwaponika jest dobra, co ona może dobrego przynieść i dlaczego właśnie może to być na przykład dobry biznes. Więc już we Wrocławiu przeprowadziliśmy dwa warsztaty dla dzieci i dla dorosłych. Jedne warsztaty odbyły się też w Oslo i farma w Oslo, ona jest postawiona przy szkole średniej, gdzie właśnie również będą prowadzone różne eksperymenty z różnymi klasami w różnym wieku, żeby jakby wpoić tą wiedzę o akwaponice i tej nowoczesnej produkcji żywności.
Czyli gdybym była zainteresowana, to mogłabym założyć sobie taką farmę i na przykład uprawiać tam paprykę?
Na przykład.
W sezonie zimowym, którą normalnie, jeśli chcemy kupić w Polsce, to musimy ściągać z upraw ogromnych, wielkoformatowych upraw szklarniowych z Hiszpanii.
Dokładnie tak. I na przykład średnio warzywa, które trafiają na nasz stół, są transportowane 1500 kilometrów, przechodzą przez 29 różnych par rąk, a i tak 30% z nich trafia potem do śmietnika. Więc tego typu farmy, które my proponujemy, które chcemy właśnie opracować, mają temu zapobiec, mają skrócić te łańcuchy dostaw i pozwolić nam hodować właśnie paprykę, pomidory, wasabi, zioła i sałaty, inne różne warzywa właśnie w takich warunkach, powiedzmy, ala szklarniowych, ale właśnie w takim systemie obiegu zamkniętego, który jest bardzo wydajny.
I to miałoby być propozycja dla biznesu, a nie dla takiej jednostki, nie wiem, która chciałaby hodować swoją żywność
gdzieś
tam w mieście.
Ale jak najbardziej tak. A dla jednostek jak najbardziej tak. I tego typu farmy akwaponiczne, one już funkcjonują. Na przykład właśnie w Czechach tam ci nasi partnerzy Future Farming, oni bardzo mocno też postawili na edukację. I w Brnie czy pod Brnem tworzą się takie małe instalacje ogródkowe. Czyli ktoś sobie w ogródku, na przykład właściciel Future Farming Michał Fotik, on sobie w ogródku postawił akwaponikę, w której produkuje truskawki. Wygląda to po prostu rewelacyjnie. I ma właśnie swoją taką ogródkową. Więc jak najbardziej możesz to zrobić sobie ty w swoim ogródku. Natomiast ty nie potrzebujesz wtedy takiej dokładnej analizy biznesowej, tylko robisz to bardziej w formie jakby hobby, czy właśnie własnego ogródka i dla własnej przyjemności.
Jakiejś samowystarczalności żywieniowej, chociaż wiadomo, że do końca to nie będzie takie proste, żeby być samowystarczalnym i hodować w 100% tą żywność, która potem trafia do naszego domu, nie?
Dokładnie tak.
Ale przynajmniej część. Jak, i tak na koniec chciałabym cię zapytać, jak wyobrażasz sobie system żywnościowy za 30 lat? No taki realnie, co się może wydarzyć, może niekoniecznie wizja idealnego świata, ale co może się zmienić na plus, mam nadzieję.
No na pewno świadomość i ta świadomość już w tej chwili się zmienia bardzo mocno. Nowe pokolenie, młode pokolenie, które teraz właśnie wchodzi w dorosłe życie, widzi te trendy i to, jak bardzo marnujemy żywność i jak bardzo śmieciowo się odżywiamy. Więc jakby wzrost tej świadomości rzeczywiście może spowodować rewolucję. W ciągu 30 lat może nastąpić ta rewolucja w produkcji żywności. Ja mam głęboką nadzieję, że ona nastąpi, no bo inaczej czeka nas tak naprawdę katastrofa żywnościowa. Więc właśnie systemy obiegu zamkniętego, które moim zdaniem mają bardzo duże, nie rozwiązują wszystkich problemów. Mają też swoje jakieś problemy, wady i zagrożenia, ale mogą rozwiązać bardzo wiele problemów i mogą być odpowiedzią na bardzo wiele problemów w różnych społeczeństwach i na różnych etapach produkcji tej żywności. Więc ja mam nadzieję, że za 30 lat w Polsce taka produkcja żywności na pewno będzie rozpropagowana, a w Europie będzie to też już po prostu taki standard, że nikt nie będzie pytał właśnie dlaczego łosoś z hodowli w obiegu zamkniętym ma być lepszy od wołowiny, która emituje bardzo dużo metanu i zabiera bardzo dużo wody.
Kasia, bardzo ci dziękuję za to, że przyjęłaś zaproszenie i za twoją opowieść. Trzymam kciuki za wasze projekty, bo wydają się bardzo ciekawe i ambitne i też zmieniające świat na lepsze, mam takie poczucie. Trzymam kciuki i dzięki.
Dziękuję bardzo za zaproszenie jeszcze raz, bo bardzo miło mi się z Tobą rozmawiało i bardzo się cieszę, że mogłam się podzielić moimi spostrzeżeniami, które właśnie pewnie czasami nie są zbyt popularne i trochę łamiące stereotypy, no ale bardzo serdecznie też zapraszam do dyskusji na te tematy.